Dziewczyny o kulturze. Zapraszają Ola Herda
i Ola Ciesnocha.
Witamy w kolejnym odcinku naszej audycji. Dzisiaj będziemy rozmawiały o polskich tekstach kultury.
Z racji, że był 11 listopada, Dzień Niepodległości, a my dość często rozmawiamy o tekstach kultury zagranicznych.
Chcemy powiedzieć, że nie można doceniać tylko tych zagranicznych, ponieważ w Polsce też mamy wiele dzieł wartych docenienia. Nie jesteśmy dzisiaj same. Jesteśmy z gościnią Danielą Baran.
Dzień dobry wszystkim, cześć. Jestem z liceum imienia Jana Pawła II, sióstr prezentek ze sztabu Piotra Jadacha.
Tak, Daniela startuje do samorządu uczniowskiego. O tym może porozmawiamy później, ale dzisiaj przyszłaś nam poopowiadać o czym?
Proszę wam poopowiadać o takim dziedzictwie kulturowym, jeżeli chodzi o polskie filmy, też o polską muzykę, ale też o serialach. Gdyż nie możemy zapominać o tym, że sami mamy świetny dorobek tutaj w Polsce.
Ola, ty oglądasz mało polskich chyba dzieł, co?
Muszę się przyznać, no nie jestem najlepszą reprezentantką, jeżeli chodzi o polskie filmy, ale oglądałam parę. Nawet raz z tobą oglądałyśmy taki film, Seks Misja.
Tak, niedawno nawet.
Który, wydaje mi się, że większość dorosłych bardzo poleca młodzieży ten film, myśląc, że o, nie był taki kontrowersyjny, to on jest na pewno młodzieży się spodoba. No, według mnie dla młodzieży jest troszeczkę za stary też. Końcówka w tych czasach wyszłaby troszeczkę inna.
O, zdecydowanie by
wyszła. Zdecydowanie. Ale to jest tak, jak nawet myślałyśmy o polskich filmach, to jest chyba pierwsza pozycja, która nam przyszła do głowy.
Też nie wiem, jak wy dziewczyny, ja się często natomiast spotykam na lekcjach polskiego, że nauczyciele, w szczególności ci starszej daty, mówią, że za ich czasów to wtedy polskie filmy, polskie kino było naprawdę dobre i twierdzą, że te czasy już przeminęły, już nigdy nie wrócą. Ja, jak mam być szczera, to się z nimi nie zgodzę. Uważam, że polskie kino, okej, miało taką chwilę zapaści, ale teraz powoli powraca do swojej super formy. I tutaj ja zawsze będę przywoływała Chłopów z 2023 roku. Jeden z najlepszych filmów, jaki ja obejrzałam. Wy oglądałyście?
Tak, byliśmy nawet w kinie z całą szkołą. Całą szkołą poszliśmy na Chłopów. No i to było niesamowite.
To było niesamowite i nawet dość niedawno rozmawiałyśmy o tym, że duża część naszej generacji myśli o tym, że to było produkowane
tak,
przez AI.
Nieraz się spotkałam z takim czymś w internecie, że właśnie ludzie pisali, że o, to jest niesamowite, jak to sztuczną inteligencję potrafią teraz wykorzystać. A to było zrobione przecież w 100% przez człowieka. Niesamowita sprawa, naprawdę.
Ja chcę dodać też taką anegdotkę. Tam przez większość filmu jest taki szelest, jakby padało. Ja byłam pewna, że ludzie po prostu cały czas otwierają chipsy. A to był deszcz.
Ale tak samo chyba Chłopów wyprodukowała ta sama ekipa, co film Twój Vincent. Twój Vincent, bo to też taki sam styl, co jest no, też niesamowity. Ja oglądałam na plastyce w 8 klasie i bardzo mi się podobał.
Ale właśnie to jest taki przełomowy moment w polskim kinie, że wreszcie wyprodukowaliśmy przecież dzieło świetne Reymonta i ekranizacja pokazała po prostu, że da się tworzyć w dzisiejszych czasach świetne filmy i nie z pomocą AI, z czym przecież zmagamy się w dzisiejszych czasach. Sami nie możemy czasami odróżnić, co jest prawdą, a co jest po prostu fikcją wykreowaną przez AI. Także ten przykład jest świetny, żeby pokazać, że nadal da się tworzyć dobre filmy. Tylko trzeba po prostu z głową, też oczywiście z budżetem i przyłożyć faktycznie się do tego. Bo patrząc na to, ile czasu ludzie poświęcali na to, żeby wyprodukować każdy pojedynczy obraz, następnie to wszystko sklecić. Aktorów oczywiście, oni też odgrywali role, które później no, były tak nakładane, z tego co wiem, te obrazy na siebie wraz z tymi kadrami z filmu, to wielki wysiłek został włożony właśnie w ten film i to trzeba docenić właśnie.
Jeszcze powstają inne, może mniej absorbujące artystycznie produkcje w Polsce, na przykład Listy do M. Zbliżają się święta wielkimi krokami, za 5 tygodni chyba święta, z tego co liczyłam. Lubicie Listy do M?
Ja chyba oglądałam pierwszą część i ostatnią, bo byłam na ostatniej w kinie.
Ja muszę przyznać, że ja nie obejrzałam ani jednej części, ale nie, pozwólcie, że się wytłumaczę. Że się wytłumaczę. Dlatego, że po prostu takie filmy mnie aż tak bardzo nie urzekają. Jeżeli już mam oglądać jakiś właśnie polski film, to albo on będzie dotyczył właśnie dziedzictwa kulturowego, typu odwzorowane lektury szkolne, albo po prostu dzieła literackie polskie, albo to musi być bardzo dobra komedia, typu Seks Misja. Sorry. Ja tutaj będę broniła, bo to jest dla mnie film dzieciństwa. O, przepraszam, jeszcze Pa Bank, też świetny film. Obydwie części oglądałam. Także dla mnie Listy dam niekoniecznie, ale...
A co cię tak pociąga w tych starych polskich filmach?
Moim zdaniem aktorzy zdecydowanie więcej wtedy mieli taki charyzmu. Wiecie, o czym mówię, że po prostu oni faktycznie dobrze się bawili na tym planie i przykładali serce do swojej pracy. W dzisiejszych czasach, jak patrzę na te filmy polskie, to nie powiedziałabym, że aktorzy aż tak bardzo po prostu charyzmatyczni i też dokładnie podchodzą do swoich ról i to mnie raczej tak smuci. No i też fabuły filmów w dzisiejszych czasach no, nie są aż tak intrygujące. Może dlatego, że wyczerpały się nam pomysły na filmy, bo nie oszukujmy się, no z biegiem czasu trzeba czegoś nowego, więc w tamtych czasach to było tworzone. No na przykład Wabank to nie było wcześniej takiego filmu, więc dla ludzi było coś nowego, coś fajnego.
Nie masz troszkę wrażenia, ja takie czasami mam, że ci aktorzy grali tak bardzo teatralnie w tych starych polskich filmach i też często postacie, które grali, były do siebie dosyć podobne. Dany aktor miał jakiś sposób na grę aktorską i go wcielał w każdym filmie.
Wydaje mi się, że to też jest w tych czasach dość częste.
No, w sumie tak.
Właśnie tutaj też w zależności od gustu, co nie? Niektórzy mogą lubić taką troszeczkę teatralność. Ja na przykład też bardzo lubię chodzić do teatru, więc jeżeli widzę takie, określmy, teatralne zachowania aktorów w filmach, to mi to szczerze nie przeszkadza, bo może jestem przyzwyczajona. Rozumiem, że niektórych to może po prostu nie spodobać się i to właśnie zależy od gustów co do właśnie filmu.
Ja bym jeszcze chciała porozmawiać o takim filmie. Nazywa się on Koń Trojański i gra tam Ilona Ostrowska. Uwielbiam ten film, uwielbiam ten film. Kiedyś go poleciłam komuś i ten ktoś mi powiedział, że zaczął, ale ten film to jest taki nudny film, że nie dał rady go obejrzeć później. I tak mi się zrobiło przykro, jak tak można w ogóle nie dać mu szansy. Jest taki fantastyczny, jest taki polski.
O czym jest? Opowiedz, proszę. Tak skrótowo, oczywiście bez spoilerów.
Tak bardzo skrótowo, historia pewnego małżeństwa, tylko że jest taka pokazana alternatywna rzeczywistość, gdyby oni się nigdy nie spotkali. Mhm. Przynajmniej z tego, co pamiętam, bo też go w sumie dosyć dawno nie oglądałam. I bardzo mi się podobało, jest bardzo śmieszne. Jeżeli nie oglądałyście, to bardzo was zachęcam do obejrzenia. Mhm.
Teraz w serialach?
Tak.
No to ja mogę się pochwalić. 1670. To jest akurat coś polskiego, co oglądałam. Pierwszy sezon oglądałam w dzień premiery, mi się wydaje, bo on wyszedł chyba jakoś tak wieczorem.
Ale szczerze, 1670 nie dość, że ma fajne przełożenie. No dobra, na historię to... No, uznajmy. Raczej bardziej dorobek tutaj kulturowy nam się pojawi. Mamy tu zobrazowanie takiego typowego polskiego Sarmaty. Mi moja polonistka często na lekcji wspomina, że to jest bardzo fajna, taka relaksująca powtórka. I tutaj ponownie tak powiem, że jeżeli ktoś będzie podchodził do egzaminu maturalnego niedługo, to ja właśnie polecam oglądanie takich filmów, seriali, żeby po prostu nie dość, że troszeczkę odpocząć od całej tej presji, od ciągłego uczenia się pod maturę, to żeby normalnie piątkowy wieczór włączył film, przy okazji coś z tego wyniesie i kto wie, może się odwoła na maturze.
Dokładnie. Tutaj może dzisiaj postawimy kropkę. Na resztę naszej rozmowy zapraszamy na stronę internetową Polskiego Radia. Zapraszamy również do odwiedzenia sztabu Danieli na Instagramie.
No, sztabu Piotra Jadacha, ale no. Tak serdecznie was zapraszamy tam.
I zapraszamy na nasze social media, na Facebooka i na Instagrama.
Pod nazwą Dziewczyny o Kulturze. Dziękujemy.
Dziewczyny o kulturze. Zapraszają Ola Herda
i Ola Ciesnocha. A my kontynuujemy, tak. Bo to jest bardzo ciekawy wątek.
Ja nie oglądałam najnowszego sezonu 1670. Oglądałyście już?
Ja go nie dokończyłam, ale nawet wczoraj oglądałam chyba pół odcinka.
Słyszałam niestety sama złe opinie, także...
Tak?
Tak. I właśnie dla mnie to jest problem. Często jest tak, że kiedy jest naprawdę świetna część pierwszego albo filmu, czy to też serialu, to później robią naprawdę słaby sequel do tego i widać, że niektóre właśnie sequele są robione tylko dla pieniędzy i to też mnie strasznie smuci, że w dzisiejszych czasach, no dobra, w tamtych to też zwykle było dla pieniędzy, ale starali się włożyć to jakoś trochę pracy, żeby zespolić tą fabułę jeden sezon, a drugi sezon. W dzisiejszych czasach to często po prostu rozwalają świetną fabułę pierwszego sezonu na poczet drugiego, który nie osiągnie świetnych zysków. To jest taki troszeczkę problem.
Tak. Nawet jak rozmawiałyśmy o tym, jak są tworzone w ogóle filmy i seriale, to zawsze jest zostawiona możliwość sequelu, no i często nie dorównują one jednak oryginałowi.
I właśnie tutaj się pojawia, że trzeba umiejętnie zrobić dobry sequel, żeby po prostu ta fabuła fajnie została pociągnięta do przodu, bo śmiało, no można zostawić właśnie takie furtki. Często reżyserzy robią takie rozwiązania, żeby po prostu mieć w przyszłości opcję pociągnięcia danej fabuły do przodu. A jak to robią, to już chyba inna kwestia i nie zawsze wychodzi.
Myślę, że tak tutaj możemy trochę nawiązać do tego, o czym już mówiłyśmy, do listu do M, ponieważ one chyba mają z 8 części już.
Tak, tak.
No nie? Ja oglądałam z pierwsze 3, mi się podobały, chociaż ta trzecia już tak z każdą częścią według mnie to jest już no, coraz mniej dobre.
Ale wiecie co? Ja na przykład mam taki sentyment do takich na przykład seriali, co mają po 2000 odcinków, takich polskich seriali albo tureckich seriali. One też często mają właśnie takie bardzo długie, rozbudowane fabuły, bo one zazwyczaj są już pod koniec tak słabe, że to się po prostu z uśmiechem ogląda i się... Jeżeli na przykład ma się długą, rozbudowaną wiedzę na temat tego, co tam się działo, no to jest czasami komiczne.
Ja tutaj, jeżeli mówimy o serialach, to muszę wspomnieć o dwóch serialach, które po prostu katuję z moją rodziną nieustannie, szczególnie o jednym, o Ranchu. Jeju, jak ja kocham Rancho, uwielbiam Rancho po prostu. Byliśmy nawet całą rodziną w, no nie całą, bez mojego brata, w Jeruzalu, tam gdzie Rancho było kręcone na wakacje, jeszcze chyba z 3 lata temu. I po prostu od kilku lat, jak tylko kończymy 10. sezon, to za chwilę zaczynamy od 1. znowu. To jest tak dobry polski serial, że no naprawdę... Nigdy się nie nudzi. Już znamy po prostu dialogi na pamięć. Ale i tak jest fantastyczny. Miodowe lata, przez to, że były nagrywane w teatrze z żywą publicznością, ogląda się trochę inaczej. I też widać ten taki bardziej prosty komizm. Taki bardzo prosty przekaz, nie? A w Ranchu jest to fantastyczne, że tam jest cała fabuła i ten cały świat. I w ogóle oglądałyście Rancho?
Ja zaczęłam. I nie będę dokańczać tego zdania, bo widzę twój wzrok.
To ja aż boję się sama odpowiadać, kiedy powiem otwarcie, że nie oglądałam ani jednego odcinka.
Oh. Nie, naprawdę. Tracicie tak wiele.
Ale dobra, przyznam, że o Ranchu to ja nie słyszałam ani jednej złej opinii. Każda moja koleżanka, która oglądała to mówi, że to jest naprawdę super serial. Dokładnie. Także może kiedyś dam tą szansę, nigdy nie wiadomo.
Nawet moja polonistka z podstawówki bardzo często nam nawiązywała do Rancha i mówiła, że właśnie, o, nawet w Ranchu była taka postać, albo była taka sytuacja. I to, wiecie, mówiąc o jakichś motywach z książek, na przykład nie wiem, czy w kontekście zemsty jakoś się nie powoływała na Rancho. Ale,
Chyba tak. Ja też takie połączenie słyszałam.
Tak, serio, tak dobry polski serial. Niesamowity.
Ale trzeba się zastanawiać, nie wiem jakby, co sądzicie o takich, no określę to trochę brutalnie, ale odgrzewanych kotletach typu, nie wiem, Barwy Szczęścia albo M jak Miłość.
No właśnie.
Bo dosłownie to zawsze ze mną było przez całe życie. Po prostu wybija godzina tam 17 czy tam 20 i mama była zajęta. Teraz jest maraton Barwy Szczęścia, M jak Miłość, na dobre i na złe.
A nada?
Troszeczkę się osłabiła, ale czasami to ogląda jeszcze.
Właśnie ja mam sentyment do takich seriali, bo w ogóle ich nie śledzę jakoś głęboko, ale czuję, że moja mama ma dość rozbudowaną wiedzę na ten temat, więc czasem jak na przykład widzę, że coś akurat leci, to przechodzę i się dopytuję, a ten co zrobił? Ale on był z tą, ale później się rozwiedli, ona wyszła za jego brata, tak? Okej. To jest po prostu bardzo według mnie komiczne, że to
mija
jest...
tyle lat, a to nadal tak się ciągnie.
Tak, no,
ale to jest.
Podoba mi się to, że mamy taki element kultury.
To prawda. Chociaż myślę, że to jest taki element, który łączy bardzo wiele kobiet na świecie. Takie właśnie, jak powiedziałaś, zamiłowanie do takich tasiemców seriali, które ciągną się po prostu przez długie lata, nie? Zdąży się urodzić nowe pokolenie i ten serial nadal będzie kręcony i nadal będzie leciał na tym samym kanale, nie?
I ci sami aktorzy, to jest niezwykłe, jak można całe swoje życie na tak naprawdę planie filmowym przeżyć.
Jednego serialu.
Tak.
Ale właśnie, nie wiem, czy słyszałyście, no takie tasiemce, określmy, że robią fenomen. No na przykład, dobra, banalny przykład, ale Świat według Kiepskich nawet zyska swoją własną kopię, można tak powiedzieć, na Ukrainie. Wyprodukowali praktycznie taki sam serial, tylko że po prostu zmienili tam bohaterów i dali sobie swoich. I właśnie no, niektóre w takim razie podobają się takie banalne seriale i moim zdaniem no, jeżeli ktoś chce sobie po prostu odpocząć po całym dniu i tak jak to moi rodzice mówią, odmurzyć się po prostu, to moim zdaniem można śmiało oglądać.
To ja mam do tego taką anegdotkę, że Rancho też jest sprzedawane za granicę. Powstał odpowiednik chyba też gdzieś na Ukrainie albo
jesteśmy
na
potęgą na wschodzie, jeżeli chodzi
o tak, no. I powstał, o dziwo, tutaj was pewnie zaskoczę, w Izraelu odpowiednik Rancho.
Co?
Tak. To okay. Niesamowita sprawa. No polskie seriale są fantastyczne, takie długie.
Nie dziwię się, że chcieli Świat według Kiepskich odwzorować, bo to jest złota.
Ikona dzieciństwa. Tak, autentycznie dzieciństwa, bo ja po kryjomu razem z babcią oglądałam, kiedy mama mnie zakazywała. Także dla mnie to jest nostalgia, taki element troszeczkę buntu już, więc dla mnie to śmieszne wspomnienia budzi.
Ale to jest w ogóle takie śmieszne, że ci aktorzy, którzy grali w tych właśnie serialach, na przykład w tym Świecie według Kiepskich, mam wrażenie, że one, te seriale dały im tak bardzo rolę życia, że oni już nie są widziani poza tą rolą, no nie?
Tak.
I tak się często chyba dzieje, jak aktor ma taką bardzo charakterystyczną rolę gdzieś.
Szczególnie z młodymi aktorami, tak się dzieje, mi się wydaje. Nawet w Stranger Things przecież główna aktorka, ona nie wiem, czy się kiedykolwiek da radę wybić z tej roli.
Tak. A, albo tak samo, no na przykład w Świecie według Kiepskich był ten syn Fertka.
Nie mam pojęcia, jak się chłop nazywał.
No, nie. Ja też nie, ale znam go jako syna Fertka Kiepskiego. No, no
tak,
nie.
Tak.
Więc to są takie kultowe postaci, ale dla aktorów samych w sobie nie wiem, czy ja bym chciała być znana z takiej roli, jak tylko na większą skalę. Ale są to aktorzy często utalentowani, którzy grają w teatrach na przykład. Nie?
Właśnie często, jeżeli jeszcze chodzi o to, co Ola mówiła, o aktorów, którzy są już stricte utożsamieni z jedną rolą, to w szczególności dla młodych aktorów, dla dzieci, które zaczęły tak od najmłodszych lat po prostu siedziały w tym aktorstwie, to jest później bardzo trudne, żeby zdobywać nowe prace, bo często po prostu, albo jak też dorastają po prostu i już nie nadają się do grania swojej roli, jeżeli to był na przykład jakiś dłuższy serial, to też im będzie po prostu trudniej znajdować pracę, bo są już, no jest etykietka, że to było, to, ten aktor jest związany z tym filmem czy z tym serialem i po prostu klamka zapada. I troszeczkę smutne to jest.
Szczególnie z Disneyem, mi się wydaje. Później ci aktorzy... Zawsze jest konkretny...
Albo z Nickelodeon.
Tak, konkretny jest schemat. Oni dorastają, robią coś bardzo buntowniczego, ludzie ich nie lubią i później grają jakąś bardzo kontrowersyjną rolę i w taki sposób chyba po prostu wyrastają z tych ról.
Tak. Dobra, wracajmy do na nasze polskie podwórko, moje drogie. Słuchacie polskiej muzyki?
Tak. Tak, troszeczkę. Tak. Dzisiaj na przykład idziemy na koncert polskiej muzyki.
Tak, na Mysłowic idziemy. Yay! Do Filharmonii. Ja i Ola i się już nie możemy doczekać.
Mnie niestety nie zabrały, ale spokojnie. Ja już raz byłam w Rzeszowie bodajże rok temu i spodoba wam się. Uwierzcie, że wam się spodoba, bo Mysłowic, no nie da się po prostu sprawić, że ten zespół was zawiedzie. Ten zespół, po prostu ich muzyka jest boska. Naprawdę.
Jest, i to, tak pod względem tekstu i pod względem muzyki, no nie? Takim stricte muzycznym. Tak, bardzo, bardzo lubię.
I to jest właśnie ciekawa rzecz właśnie ze zespołem Mysłowic, że moim zdaniem to jest dość uniwersalny zespół, że nieważne jakie to będzie pokolenie, czy to pokolenie na przykład mojej mamy, czy pokolenie moje, to każdy słucha Mysłowic.
Tak.
Bo problemy na te są aktualne w tych piosenkach, które oni nagrywali tam bodajże w latach tak 90. mniej więcej, wtedy wychodziły ich kultowe płyty. No, Miłość w czasach popkultury to na przykład jest mój ulubiony album ever i każdy jeden utwór, który tam oni właśnie nagrali, no po prostu z każdym mogę się utożsamiać.
To jest takie piękne, jeju. Ale polska muzyka, ja uważam, że jest naprawdę dobra. Szczególnie ta z czasów młodości moich rodziców, że tak powiem. Uwielbiam naprawdę i Imana. Wydaje mi się, że przez to, że moi rodzice po prostu mnie z nią zapoznali od małego, to uwielbiam Imana i Hej i właśnie Marka Grechutę, to Ola już bardziej.
Ja o Marku Grechucie też mogę powiedzieć coś, ponieważ pamiętam, jako dziecko dostałam RTV-kę na urodziny i znalazłam jedną płytę tak naprawdę Marka Grechuty i cały czas w kółko mi grała, w kółko. I później pamiętam, zgubiłam tą płytę, później dostałam nową, no i według mnie Marek Grechuta to jest mój po prostu piosenkarz dzieciństwa. I to jest takie śmieszne, później na lekcjach najczęściej jak analizujemy jakąś poezję, no to oczywiście, że Marek Grechuta to zaśpiewał. No i słyszę takie bardzo znane mi teksty, ale mam do niego bardzo, bardzo duży sentyment i to jest, też się bardzo przydaje, ponieważ nieraz miałam sytuację, że mogłabym wyrecytować wiersz, który omawiamy na polskim, tak o, po prostu śpiewając sobie Marka Grechutę.
A powiedzcie mi, co sądzicie w takim razie o współczesnych wykonawcach polskiej sceny muzycznej? No na przykład Taco Hemingway, bardzo znany, lubiany piosenkarz. I co sądzicie? Uważacie, że on dobrze kieruje właśnie muzyką polską? Czy...
Ja jestem ogromną fanką Taco Hemingwaya.
To największą, jaką znam.
No, naprawdę, uwielbiam Taco Hemingwaya od bardzo wielu lat już. I bardzo żałuję, że mnie nie było na ostatniej trasie koncertowej. Nikt nie chciał ze mną iść. Nikt nie
ja
chciał ze mną wyjechać.
No, ja bym z tobą też poszła.
Jeszcze, no, ja nie mogę. I naprawdę uwielbiam jego piosenki, szczególnie płytę Marmur, ponieważ to jest taka płyta, która buduje historię, która opowiada historię, której się słucha, jakby się słuchało audiobooka. I dlatego właśnie uwielbiam Taco Hemingwaya, że jego muzyka jest też fantastyczna pod względem muzycznym, jak i lirycznym. Jest naprawdę piękna, jest tak przemyślana. I nawet ciekawostka, jestem z Olą na IB w ogóle, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie wie, to jesteśmy na profilu IB. I jedna dziewczyna z klasy wyżej pisze swój extended essay na temat właśnie tekstów Taco Hemingwaya. Właśnie interpretując te teksty.
Właśnie mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach właśnie te starsze pokolenia nie chcą dawać może szansy tej nowoczesnej muzyce, bo twierdzą, że kiedyś to było lepiej, kiedyś to było dobrze i faktycznie no trudno się nie zgodzić. Mislowic, Manam, Hej i wiele innych zespołów tworzyło bardzo dobrą muzykę. Aczkolwiek jeżeli właśnie da się szansę takim wykonawcom jak Taco Hemingway albo chociażby jak...
Sanach.
Sanach, dziękuję, tak.
Tak, za chwilę pogadamy jeszcze o Sanach, bo to też jest...
No to właśnie oni umieją na to przetworzyć bardzo dobrą muzykę polską, tylko trzeba dać im szansę. Zawsze jest to coś nowego, zawsze to może być coś takiego trudnego, że do przełamania się, ale... Spodoba się, nie spodoba się, trzeba wysłuchać.
Szczególnie, że Taco porusza takie problemy, z którymi zmagają się w szczególności młodzi ludzie, myślę. Często są zagadnienia związane z jakąś taką już erą dojrzewania w czasach cyfrowych, w ogóle otoczeni technologią i też on tak trochę tymi piosenkami próbuje wyrwać, mam wrażenie, słuchacza z tych szponów technologii i bardzo często o tym śpiewa, że właśnie ludzie teraz nie doceniają już takiego zwykłego człowieczeństwa na rzecz technologii, co jest absolutnie złym zjawiskiem. Ola, słuchasz Sanach?
Nie. Ale to chyba nie dziwi was. Nie jakoś dużo. Znaczy się oczywiście znam jej piosenki, to są bardzo kultowe teksty, ale z przyjemności tak sama z siebie nie.
Moi rodzice są ogromnymi fanami Sanach. Naprawdę, szczególnie moja mama, chociaż mój tata też. Pamiętam, że jak wracaliśmy z Włoch, z wakacji kiedyś autem, to po prostu mieli jeden chyba album pobrany albo coś ze Spotify'a i non-stop ten jeden album przez jakieś 7 godzin. Non-stop. To był ten album z poezjami, ten taki niebieski.
Tak.
I naprawdę ja uważam, że piękne są te wykonania i cieszę się, że ktoś taki, że ktoś robi coś takiego, ponieważ to jest jak trochę ten Marek jak Grechuta, nie?
Tak, tylko wykonanie
nowoczesne.
Nowoczesne. No to ja mam Marka Grechutę.
Tak.
Ja powiem w ten sposób, że niekoniecznie słucham Sanach, ale na pewno doceniam to, co ona właśnie robi dla poezji, bo często właśnie ona sięga po wzorce, no po prostu z przeszłości do trzonu polskiej poezji i to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ona to robi, że ona po prostu nie stara się odgrzać tego kotleta tak jak było, to ona to po prostu odśpiewa i tyle, i koniec. Tylko ona próbuje uwspółcześnić tą poezję, która kiedyś była, a teraz jak się ona odnajduje w naszym współczesnym świecie. To jest bardzo ciekawe, jak ona to tworzy.
Absolutnie się zgadzam. I też z Sanach mi się kojarzy taki jeden dźwięk, jak jeszcze miałam TikToka.
To też.
Ale że ona nagrała wzór na twierdzenie Pitagorasa i on przyjął tak A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu. I czasami jak zapominam wzór na Pitagorasa,
serio?
Jak muszę sobie tak uświadomić, że dobra, co tutaj jest A, co tutaj jest B. To, ale wiecie, jak mi to naprawdę tak mnie uspokaja to, że ja sobie mogę zaśpiewać i inaczej nie pasuje pod muzyczkę, a tak pasuje. To jest fantastyczne.
Nie, ja myślę tylko ananas, szynka, mozzarella.
I widzicie, i można we wszelakich dziedzinach zastosować piosenki Sanach. Zawsze wam pomoże, czy to w matmie, czy to idąc do żabki po jakąś
kanapkę.
A to jest takie polskie po prostu.
Tak, wydaje mi się, że język polski to jest język, który ma takie możliwości bycia po prostu zabawnym. Tutaj można pozamieniać słowo, można takie śmieszne kombinacje tworzyć zdań. W angielskim się chyba nie da. Aż tak
i powiem. Mamy też tak fantastyczne frazeologizmy. Uwielbiam język polski. Jest przeciekawy i jestem bardzo ciekawa, jak on brzmi dla obcokrajowców.
O Jezu, ja zawsze też się to o tym zastanawiałam. Nie wiem, czy wy tak mieliście. Ja, kiedy byłam dzieckiem, to często próbowałam sobie tak zapomnieć o tym, jak się mówi po polsku i posłuchać, jak ktoś mówi po polsku, żeby zobaczyć, jak to jest. To co, przejdziemy może do książek, co?
Może
bo to też jest taki...
Nie, jeszcze ja chcę powiedzieć o muzyce, ponieważ... Dobrze, nie słucham na co dzień tak mega dużo polskiej muzyki, ale Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, oni też mają bardzo dobre piosenki, chcę tylko powiedzieć, nie jestem całkowicie pod kamieniem.
Tak, Dawid Podsiadło jest fantastyczny, fantastyczny.
A ja też byłam, mogę się pochwalić, na festiwalu Zorza, gdzie śpiewał z Arturem Rojkiem i śpiewali razem wykonania właśnie piosenek zespołu Mysłowic głównie.
No, ale wiecie co? Bo to jest muzyka popowa, nie? I Sanach, i Dawid Podsiadło, ale jest bardzo dużo teraz rapu. Co myślicie o polskim rapie, który wychodzi na bieżąco? Daniela, ty słuchasz, nie? Czasem.
Tak, muszę się tutaj przyznać, że ja słucham, aczkolwiek preferuję bardziej taki z lat wczesnych 2000. W dzisiejszych czasach też się uda znaleźć jakichś dobrych wykonawców. No jeżeli mam tutaj polecić, to ja na przykład słucham Problemu bardzo dużo. I właśnie tutaj chciałam powiedzieć jeszcze o tym. Nie wiedziałam, czy ktoś poruszy właśnie temat rapu, czy to będzie jakiś temat tabu, ale jeżeli właśnie o tym mówimy, to nawet i Problem, to jest jak coś duet dwóch piosenkarzy, rapowców, to oni też podjęli się właśnie współpracy z Arturem Rojkiem i też właśnie odegrali w jednym z albumów piosenkę z nim. Więc widać, że często ci współcześni artyści, raperzy, będą sięgali też po prostu do innych właśnie przedstawicieli polskiej muzyki. To też jest ciekawe.
Tak samo na przykład Taco Hemingway przecież też tak zrobił w albumie 1800 Oświecenie, że on tam miał bardzo dużo współprac z takimi kultowymi polskimi wykonawcami. Więc to jest trend, który mi się bardzo podoba. I też Artur Rojek sam sobie uwielbiam. Jest tak komfortowym wykonawcą.
Ale jeżeli właśnie jeszcze mam powiedzieć o tym rapie, jako powiedzmy, że słuchaczka, to stwierdzę z przykrością, że o wiele trudniej znaleźć piosenki, które będą miały przekaz. Można owszem znaleźć takich wykonawców, którzy no, stworzą piosenki, które będą mówiły o właśnie problemach normalnych ludzi i ja to zawsze doceniam, ale też no, często będą pisali piosenki albo o sławie, jaką posiadają i tak dalej. Często to będzie takie bardzo egocentryczne i rozumiem, dlaczego niektórych to może odpychać po prostu. I mi też na początku, jak ja zaczynałam słuchać rapu, bo ja wcześniej to byłam numer jeden przeciwnikiem rapu, teraz to zerżała mi ta taka oporność wobec tego, to trudno mi się było przełamać, bo te piosenki po prostu z czasem stały się monotonne, że cały czas o tej sławie, o tych pieniążkach, o tym wszystkim. Ale jeżeli dobrze się poszuka, to można znaleźć faktycznie dobre kawałki polskiego rapu w dzisiejszych czasach.
Ja nie lubię tego, jak ktoś nazywa taką muzykę disco albo taką bardzo żywą.
Możemy porozmawiać proszę o disco polo?
Tak.
Kompletnie wyparłyśmy ten
element
muzyki.
Tak, przecież disco polo jest takie.
To jest najbardziej polska po prostu muzyka. Tak. Ojeju, dobra, tylko dokończę wątek, że no ja na przykład nie przypadam za takimi raperami, którzy robią taką bardzo prymitywną muzykę według mnie. To jest na przykład Oki, nie wiem czy ten, ale ja nie przypadam, bo to kompletnie do mnie nie trafia taka muzyka.
Właśnie ja powiem tak, ja może mam po prostu, ja słucham wszystkiego i niczego, ale ja naprawdę mogę w jednym momencie słuchać Misłowic i mieć po prostu melancholijne myśli patrząc przez okno, a w następnej chwili sobie słuchać Okiego, także moim zdaniem na to wpływa humor i rozumiem, że na przykład niektóre osoby to po prostu nie przypadają za takim czymś, bo nie czują po prostu słuchania muzyki, właśnie takiej, jak utworzy Oki albo tam Kizo chociażby, o to też możemy wspomnieć. Chociaż byłam na koncercie Kizo i naprawdę całkiem dobrze było. Ale no rozumiem, że niektórzy no po prostu nie czują takiej potrzeby, żeby tego posłuchać, co nie?
Okej, disco polo.
Typowe polskie wesele, halo.
Tak. I nawet jak ta muzyka, ona naprawdę nie jest dobra, bym powiedziała, to i tak chyba każdy Polak ma do niej sentyment. I szczególnie muszę tutaj ale Aleksandra powiedzieć o tym. No chyba, nie wiem, czy ty czujesz jakiś sentyment do tej piosenki. Ja się czuję straumatyzowana.
Ja się czuję straumatyzowana. Z dzieciństwa,
tak,
nie?
Szczególnie no, ten tekst, on nie jest zbyt dla dzieci. No ale i tak. No, ale Aleksandra.
Później już jakby dostrzegłam komplementy tak w tej piosence, ale jak byłam mała, to mi się bardzo nie podobało, jak mi tak moja rodzina śpiewała. Nie było.
Tak,
to
bardzo mi się
przyjemne.
Nie podoba. Ale ja też bardzo lubię Przez twoje oczy zielone, no bo mam zielone oczy, więc...
Dla mnie disco polo to jest taki gatunek muzyczny polski, gdzie nikt się do tego nie przyzna, ale każdy w głębi duszy tego słucha.
Tak.
I nie wyłączy się tej piosenki, jeżeli już się puści z jakiejś tam playlisty. I moim zdaniem, no cóż, jeżeli ktoś ma takie humory, proszę bardzo, ale tutaj chyba ja się aż za dużo nie wypowiem, bo może nie słucham aż tyle. No cóż, no kto co lubi, prawda? Kto co lubi.
Ale to jest takie właśnie coś, że niby nikt nie słucha, ale jak już poleci, to każdy śpiewa, nie?
Tak.
Jakoś tak każdy zna te teksty.
Książki?
Książki. Czy czytacie polskich autorów?
Tak. No, do szkoły.
Właśnie, tak najbardziej jakbym miała mówić o polskich autorach literatury, to nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz.
Albo Juliusz Słowacki.
Zależy w jakim teamie jesteś.
Dokładnie.
W jakim teamie jesteście?
Ja
Adam Mickiewicz.
Adam Mickiewicz.
Ja mówię Adam Mickiewicz też, ponieważ on przecież ma 13-zgłoskowe...
Epopeję naszą narodową, na,
epopeję
piękną.
Napisał, a 13 to moja ulubiona liczba, więc no, jestem w jego
więc
teamie.
Więc ten argument cię po prostu przekonał.
Dokładnie.
Mnie przekonały poezja Adama Mickiewicza, mnie przekonuje. Uwielbiam, naprawdę. Ja lubię po prostu Adama Mickiewicza.
Dla mnie, jak mam być szczera, nie wiem, czy macie takiego ulubionego poetę, już nie patrząc stricte Adam Mickiewicz versus Juliusz Słowacki, bo to jest już taki typowy spór, ale dla mnie na pewno Grochowiak tworzył świetną poezję, ja bardzo lubiłam. Nie wiem, czy znacie może poezję Grochowiaka.
Nie zapoznałam jeszcze, nie.
No to w skrócie, on tam będzie opisywał piękno poprzez brzydotę i sposób, w jaki on to robi, jest naprawdę dziwny, ale jednocześnie fascynujący. Polecam wszystkim słuchaczom. Po prostu przeczytanie sobie poezji Grochowiaka, w szczególności tekst Do Pani. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, polecam.
Z ogromną chęcią, jeju.
Ja bym mogła dosłownie godzinami wymieniać, jakich ja jeszcze poetów, pisarzy lubię polskich, ale tak się zastanawiałam, kogo ja czytam z takich współczesnych książki, które wyszły naprawdę niedawno. I tutaj może tak wypowiem się, że ja się bardzo interesuję polityką, interesuję się dyplomacją i bardzo lubię czytać dzieła profesorów polskich, w szczególności książkę pod tytułem Lewica dla opornych Tomasza Markiewki. Tak, świetnie opisuje tam, jak w ogóle funkcjonuje lewica i nie robi to w sposób jakiś stronniczy. On nie będzie pisał w ten sposób, że lewica jest dobra czy też zła, tylko po prostu opisuje, jak ona działa, na czym będzie się skupiała. Tak samo jest jeszcze książka pod tytułem Prawica dla opornych. Mam już ją zakupioną, czeka, tylko muszę dokończyć właśnie tą lewicę, bo został mi dosłownie ostatni rozdział i wtedy będę mogła wyrazić się wreszcie na temat prawicy dla opornych.
Zobaczymy. Czyli literatura faktu.
Tak, literatura faktu naprawdę jest bardzo fajna.
Ja bym tutaj wspomniała o Remigiuszu Mrozie, który pisze tak dużo, że to po prostu ciężko nadążyć.
Przytłaczające.
Tak, tak, tak. Moja siostra jest fanką, chociaż nie wiem, czy nadal, ale na przykład jak jest ta seria Chyłek, to moja siostra ma wszystkie, które wyszły do tej pory, ale nie wiem, czy wszystkie przeczytała, ale ma po prostu całą półkę, taką półtora metrową półkę. Nie no, może przesadzam, ale to z metr książek, ta sama seria jednego autora. Więc no, myślę, że to jest bardzo chętnie czytany twórca. Szczególnie z właśnie tych kryminałów polskich. Czytałyście może coś?
Nie.
Nie, ale od Polonistki to ja właśnie słyszałam, że naprawdę bardzo dobrze pisze Mrożek. Też widziałam często w mojej klasie, że ktoś tam czyta.
To ja niezbyt często mnie zachwyca polska literatura, ponieważ też niezbyt często po nią niestety sięgam, ale Olga Tokarczuk tutaj jest bardzo godna
wspomnienia,
ponieważ naprawdę przeczytałam. W ogóle tutaj jest taki fenomen, że Olgę Tokarczuk nie tylko Polacy czytają. Czytają na przykład Dua Lipa albo Pedro Pascal. To są bardzo popularni aktorzy. Dua Lipa nawet miała z Olgą Tokarczuk wywiad. No internetowy co prawda, ale i tak wywiad. I bardzo się zachwycała jej książką Prowadź swój pług przez kości umarłych, którą ja też przeczytałam. No to była jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w życiu. I głównie mi się też podobała przez to, że ona opisywała góry, w których ja też bywam, no bo jesteśmy na Podkarpaciu, no góry są bardzo bliską częścią w ogóle dorastania w tym regionie. I takie też polskie wyrażenia, po prostu kocham to w tej książce, że ona jest no taka polska, ale jednak taka światowa. Przepiękna książka. Gdybym miała polecić jakąkolwiek polską książkę, to proszę przeczytać Prowadź swój pług przez kości umarłych. Aktualnie czytam Podróż ludzi księgi, jej autorstwa i to jest jej debiut bodajże. Czuć, że to jest jej debiut, ale i tak mi się podoba.
W końcu noblistka, to...
Dobrze, właśnie to... dla mnie to jest smutne, że ja ostatnio, czytając książkę, co prawda historyczną, natrafiłam się na negatywną opinię na temat Olgi Tokarczuk i jeszcze to zostało tak bardzo określić to, że niegrzecznie opisane, bo to była książka pod tytułem Upadek Rzeczpospolitej i to właśnie opowiadało o sytuacji Rzeczpospolitej w XVII wieku, więc biorąc tą książkę, na pewno nie spodziewałam się tam Olgi Tokarczuk, to jest pierwsza rzecz, ale po prostu tam była komentowana jako osoba, która nie zasłużyła się na Nagrodę Nobla, co mnie bardzo zdziwiło, bo mimo tego, że może to nie jest mój typ literatury, który czytam na co dzień, jak chyba już wypłynęło podczas naszego wywiadu, że po prostu interesują mnie inne dziedziny, to tak czy owak wiem, że naprawdę świetne książki ona pisze i na pewno bym nie określiła jej jako nieuzdolnioną, co bodajże padło w mojej książce.
Absolutnie nie.
Więc tutaj naprawdę Olga Tokarczuk, pokazuje też troszeczkę dumę naszego polskiego narodu na arenie międzynarodowej, że właśnie, jak wspomniałeś, że nie tylko właśnie Polacy będą czytali ją, ale też właśnie zagranica, co jest bardzo ciekawe i też ciepło na serduszku.
Jak byłam w Londynie na przykład, to weszłam do księgarni i tam były książki chyba miesiące czy coś takiego i z dumą patrzyłam na książkę Olgi Tokarczuk.
Jak Olga Tokarczuk dostała Nobla, to moja mama chciała właśnie przeczytać jakieś dzieło tej naszej autorki i sięgnęła po Księgi Jakubowe. I mam w domu Księgi Jakubowe. To jest tak ogromna książka, że w ogóle ja jeszcze na nią poczekam kilka lat przynajmniej, żeby ją przeczytać. I moja mama powiedziała, że to było bardzo ciężkie do przebrnięcia. Czytacie jeszcze jakiś Polaków?
No, w szkole czytam.
Jeżeli chodzi o właśnie literaturę, którą omawiamy na lekcjach polskiego, to uważam, że młodzież nie tyle nie lubi tych autorów, tylko po prostu uważają, że to, co oni opisują, już nie jest aktualne w dzisiejszych czasach. Z tym można polemizować. Ja na przykład uważam, że niektóre problemy nadal pozostają te same. No, możemy chociażby porozmawiać, w romantyzmie pojawia się nam Weltschmerz, czyli po prostu ból istnienia. W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, możemy się doszukać tego, no chociażby po prostu teraz nasilenie chorób psychicznych typu depresja, no moim zdaniem można to połączyć po prostu z tym Weltschmerzem, który zaczął się rozwijać już właśnie w romantyzmie. Więc trzeba szukać odpowiednich powiązań właśnie z literaturą dawną, a z literaturą obecną.
Tak. I tak samo ja bym tutaj chciała wspomnieć, ponieważ czytamy w szkole dzieła Żeromskiego. Ja bardzo lubię te dzieła Żeromskiego. Przedwiośnie, to jest jedna chyba z lektur, które lepiej wspominam. Tak samo z podstawówki Syzyfowe prace, również bardzo dobrze je wspominam. Były po prostu takie dla mnie ciekawe, mimo tego, że wiem, że mało polonistek je lubi i mało uczniów też lubi jego dzieła, to no tak szczerze, nie wiem, czy to nie są nawet moje ulubione lektury.
Ja dość często się w sumie spotykam z takim zdarzeniem, że mi się podobają lektury, ale nie sięgam po lektury tak sama z siebie. Chociaż na przykład Lalka.
Lalka. Tak. Widziałeś się może spektakl?
Świetny był. Fantastyczny, nie? Mi się tak podobało.
Kocham zdecydowanie muzykę użytą w spektaklu. Po prostu ja mam pobraną playlistę z tego.
Też.
Naprawdę świetne tam są niektóre.
Ola naszej opinii nie podziela.
Jak to? Ola, wypowiedz się.
Widziałam rzeczy lepsze i też jako osoba, która bardzo kocha musicale, powiem wam, byście jeszcze nie widziały dobrego musicalu. Znaczy, pewnie widziałyście, ale i tak. No, podoba mi się, że w ogóle mogłam zobaczyć polski musical na podstawie polskiej lektury. Bardzo ciekawy zamysł, ale no.
Mi się bardzo podobało, jakby.
Nie mówię, że było złe, absolutnie, że nie było złe. Tylko no. 4/5 gwiazdek.
No, to jest bardzo dobrze.
To jest bardzo dobrze.
No. Tak. I tak jeszcze wracając, myślę, że o tych książkach, to na mnie czeka już na półce od dawna, czekają Dzienniki Gwiazdowe Stanisława Lema. To jest w ogóle utwór, o którym dowiedziałam się z dwóch źródeł. Pierwszy raz, jak wracaliśmy na wakacjach jeszcze z Lublina bodajże, sobie ze znajomymi, to pan siedzący z nami w przedziale właśnie nam zaczął opowiadać o tej książce. I tak ciekawie o niej opowiadał, że już miałam w głowie, jej muszę się do niej dorwać, muszę ją kupić. I mam ją już. A drugi raz, jak jakiś aktor polecał na Instagramie akurat książki właśnie, które przeczytał chyba w tym roku i które taki największy wywarły na nim wpływ, no nie? I właśnie też tam zawarł te Dzienniki Gwiazdowe, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę.
Jeszcze taką szybką wrzutkę zrobię co do właśnie Żeromskiego i przedwiośnia, to ja się z tobą totalnie zgodzę, bo dla mnie ta książka też była świetna. Bardzo mi się podobał sposób, w jaki Żeromski po prostu pokazał, jak ideologia wpływa na ludzkie życie. Sądzę, że w dzisiejszych czasach ponownie jest to aktualny problem. Patrzmy po prostu na wzrost znaczeń ideologii w życiu przeciętnej osoby. No jest znacznie większy niż załóżmy tam 10 lat temu. I Żeromski to w świetny sposób pokazuje, do czego może doprowadzić po prostu ślepe brnięcie w tą ideologię. Więc to mi się bardzo spodobało i ja na tą lekturę nawet się dzisiaj powołałam, bo już jutro zaczynam matury próbne, także trzymajcie za mnie kciuki.
Zastanawiamy się, czy tutaj wspominać o podcastach, z racji, że już państwo słuchają też podcast, więc może po prostu wymienimy.
Ja jestem ogromną fanką Okuniewskiej. Zarówno podcastu Tu Okuniewska, który jest takim bardziej jej osobistym dziennikiem wspomnień, albo nawet nie wspomnień, tylko takich przemyśleń, jak i podcastu Ja i moje przyjaciółki idiotki. No po prostu uwielbiam. Naprawdę niektóre odcinki przesłuchałam chyba już kilka razy. Tak.
Dziękuję bardzo, że mi pokazałaś ja i moje przyjaciółki idiotki. To jest taki dobry podcast. Też go bardzo lubię. A jeszcze wspomnę o Niewinnej sztuce Marii Kiszwal i Raport z literatury. Też bardzo, bardzo dobry podcast.
Daniela, ty słuchasz polskich podcastów?
Zależy, co mam się na myśli, bo ja na przykład uważam, że podcast, który każdy kojarzy, to jest Kryminatorium. I
tak, albo 7 metrów pod ziemią. To też wszyscy słuchają.
Więc ja raczej słucham właśnie takich rzeczy jak Kryminatorium, też Ośrodek Studiów Wschodnich. Nagrywają bardzo ciekawe podcasty o po prostu polityce, o świecie. Można by dalej wymieniać po prostu takie podcasty, które no właśnie dotyczą polityki, innych zagadnień, więc przepraszam. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciała wspomnieć, proszę, a mianowicie bardzo. Słuchowiska. Słuchowiska, które są wrzucane na YouTube'a, naprawdę świetnie są rozgrywane. Ja bardzo lubię Mikołaja Rosoła, który nagrywa świetne, ale to świetne audiobooki lektur.
Tak.
I dodaje jeszcze różne takie elementy, takie dźwiękowe, że to nie jest po prostu takie nudne, monotonne czytanie, po prostu kartka za kartką. Tylko ja naprawdę bodajże to w Hamlecie miałam, że faktycznie było, słuchajcie, nie wiem, jakieś tam były pojedynki, to faktycznie on dodawał takie elementy głosowe do tego i to było naprawdę świetne. Więc to jest pierwsza rzecz, ale też słuchowisko Ferdy Durkę, Gombrowicza. Jak ja to słuchałam, to naprawdę świetnie odwzorowali po prostu dziwaczność tego utworu i to jest super, że w dzisiejszych czasach nadal ludzie się przekładają, że nie po prostu, że czytają do mikrofonu właśnie ten tekst, no i co, no i tyle, tylko pokazują te emocje zawarte właśnie w tym tekście. To jest właśnie niesamowite. I uważam, że to powinno się właśnie przejawić w tych wszelkich słuchowiskach. O, i też Narodowe Czytanie, to też jest ciekawa bardzo akcja.
Piękna akcja. Co roku, w tym roku nie byłam, ale tak to co roku się od kilku lat staram chodzić i uwielbiam, naprawdę. U nas jest na Ogrodach Bernardyńskich, więc tutaj, jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie był, to ono się odbywa we wrześniu zazwyczaj, na początku roku szkolnego. I nie wiem, jakie będzie za rok dzieło. Wiadomo już? Nie wiem. W tym roku był na przykład były dzieła Jana Kochanowskiego.
Tak, czytane. Tak, tak. Nie wiem, czy u was właśnie w szkole tak robią. U mnie w szkole w prezentkach to zawsze mamy taki konkurs. Wszyscy nauczyciele się schodzą do gabinetu siostry dyrektor i jest podzielone na role i każdy z nauczycieli czyta ich kwestie. I później jest jeden wielki quiz i uczniowie tam rozwiązują ten quiz co do omawianego dzieła i później wygrywają nagrody, ale już, dobra, pomijmy ten sam element nagród. Dla mnie po prostu najzabawniejsze jest zawsze, kiedy słuchamy właśnie przez ten radiowęzeł i zastanawiam się, o mój Boże, który to nauczyciel czyta, to jest, uwielbiam tę tradycję, to jest mega słodkie, mega fajne, bardzo to
fantastyczne.
Lubię.
U nas niestety czegoś takiego nie ma.
Można zawsze wprowadzić. Nie wiem, czy macie radiowęzeł, ale...
No. Wracając się do podcastu, mi się przypomniało, że jest taki podcast, tylko że ta dziewczyna, która go robiła, chyba już trochę straciła chęć, ale i tak jest już dużo odcinków dostępnych. On się nazywa Nagle Ostatniej Nocy i ja o nim już kilka razy, wydaje mi się, że wspominałam. To jest podcast kryminalny, ale o sprawach takiego starego Hollywood. I to są takie kultowe sprawy, które często nie zostały do tej pory wyjaśnione, albo zostały wyjaśnione po bardzo wielu latach. I to też jest przez to, że ona nakłada takie właśnie jakieś nastrojowe muzyczki albo po prostu dźwięki, to się tego tak przyjemnie słucha, jak w takiej wciągającej powieści. Nie?
By właśnie podsumować to wszystko, o czym mówiłyśmy dzisiaj, czyli filmy, literatura, słuchowiska, podcasty, to mi się wydaje, że to wszystko się sprowadza do tego, że ludziom czasami w dzisiejszych czasach brakuje tej pasji, żeby faktycznie robić coś nie tyle dla zysku pieniężnego, tylko że po prostu faktycznie kochają sztukę, kochają nagrywać, robić, po prostu tworzyć sztukę. O tak to określmy. I w dzisiejszych czasach sądzę, że warto szukać takich właśnie wzorców.
Ten kapitalizm. Dobra. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Już dzisiaj mamy dość długi odcinek.
Tak,
ale
chyba najdłuższy w historii.
Ale po prostu bardzo dobrze nam się rozmawiały. Dziękujemy, Daniela, że do nas przyszłaś.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Serio. Myślę, że jeszcze się tu kiedyś chyba spotkamy na antenie z Danielą.
Mam nadzieję.
Dobrze, jeszcze dziękujemy państwu za wysłuchanie, wam, że przetrwaliście.
Prawie godzinę.
Przetrwaliście. Myślę, że to nie było niemiłe doświadczenie. Nie, tutaj znamy tę godzinę przesłuchać.
Jeszcze raz wspominam o naszych portalach społecznościowych. Jak chcecie, to do nas napiszcie. Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku Dziewczyny o Kulturze. Możecie nas znaleźć. Czasem rzucam jakieś zdjęcia z backstage'a. Możecie nas zobaczyć tam też. Nie tylko posłuchać.
A ja was serdecznie zapraszam, żebyście zagłosowali przynajmniej te osoby z prezentek. Ale jeżeli ktoś nie jest prezentem, to też śmiało zaakceptujmy wasze głosy. Mianowicie nasz sztab Piotra Jadacha. Głosujcie, bo teraz to się przedstawiam jako koordynatorka do spraw edukacji i rozwoju. No ale nie wiem, czy ja następny raz, jak się tu pojawię, to nadal będę nosiła ten tytuł. Więc śmiało oddawajcie głos. Bardzo fajny samorząd. Mamy świetne wydarzenia zaplanowane. Pa, pa.
Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Do widzenia.
Dzięki, pa, pa.
Dziewczyny o kulturze. Zapraszają Ola Herda
i Ola Ciesnocha.